Ludzie z misją. Poznaj historię gdańskich społeczników.
Pani Danuto, ma Pani okulary i to jest bardzo fajne, natomiast ja sobie wyobraziłam na początku, że Pani przyjdzie tutaj w takim długim płaszczu, trochę z lupą i może z kapeluszem jak Sherlock Holmes, bo Pani to mi się z detektywem kojarzy.
Tak. To, co w tej chwili robię, rzeczywiście polega na tym, że muszę być takim małym detektywem, żeby tak dojść do tych ludzi, tak, żeby sprawdzić, co tam się faktycznie zadziało, no to muszę troszeczkę popytać i nie tylko danej osoby, ale też tak troszeczkę obok innych ludzi. Stąd też spotykam się w grupach z innymi specjalistami, żeby właśnie sprawdzić, jak dzieci funkcjonują poza domem, jak ta mama funkcjonuje, czy tata. Taki mały detektyw.
No właśnie, bo te takie detektywistyczne sprawy kompletnie Pani nie są obce. Pani je wręcz lubi?
Lubię. Bardzo lubię. Bardzo lubię dociekać, skąd się biorą problemy w rodzinie. Więc to jest taka moja pasja, gdzieś tam wewnętrzna. Ja oczywiście to zostawiam dla siebie, ale to mi też daje, nie chcę używać słowa oceny, to nie jest ocena w sensie złego słowa znaczenia, do oceny właśnie tej rodziny, tak? Dlaczego, skąd to się bierze, tak? Że właśnie potrzebują wsparcia, potrzebują właśnie dania im jakiejś nadziei na lepsze jutro.
Czym Pani konkretnie zajmuje się w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie?
Obecnie zajmuję się procedurą niebieskiej karty, więc mam kontakt z ofiarą, mam kontakt ze sprawcą, z policją, ze szkołami i z różnymi innymi instytucjami, poradniami psychologicznymi, z prawnikami. Na tym polega moja praca w tej chwili, że muszę organizować grupy robocze, w których właśnie spotykamy się z kilkoma specjalistami, żeby mieć ten obraz rodziny, tak, i ewentualnie ustalamy, w jakim kierunku daną rodzinę prowadzić, żeby wyszła z tego kryzysu, tak.
Czyli tutaj ta dociekliwość detektywistyczna, o której Pani mówi, jest w cenie, liczy się. Jaka jeszcze cecha?
Umiejętność słuchania. Staram się wyłuskać potrzeby tej rodziny, tak. Każdy człowiek jest inny, inny ma potrzeby i chodzi o to, żeby patrzeć na drugą osobę indywidualnie i nie sugerować się tym, że ja bym inaczej zrobiła, tylko staram się tak rozmawiać z osobą, żeby znaleźć w niej zasoby, które się przydadzą do tego, żeby ona też zajrzała w głąb siebie i zobaczyła sytuacje, w których sobie fajnie radziła. I żeby wykorzystała w późniejszym okresie swojego życia właśnie, żeby zatrzymać przemoc w rodzinie, musi zobaczyć, że można sobie poradzić w tej sytuacji, korzystając z tego, jak sobie radziła w przeszłości.
Czyli trochę psychologiem też Pani jest?
Troszkę psychologiem muszę być też, bo muszę też wiele rzeczy zauważyć, nawet dla własnego bezpieczeństwa, szczególnie z rozmową ze sprawcą, żeby umieć się wycofać albo wycofać się z pytania, które widać, że powoduje u drugiej osoby agresję.
Zanim porozmawiamy o takich sprawach czy momentach, trudnych momentach, które gdzieś tam też Pani zapadły z różnych powodów w pamięć, chciałabym poznać Pani drogę, bo zawsze o to pytam Państwa, o to kiedy, w którym momencie, co sprawiło, że Państwo, Pani zdecydowała się na to, żeby być pracownikiem socjalnym, żeby wykonywać bardzo trudny kawał roboty.
Moja droga zawodowa zaczęła się od Urzędu Miejskiego w Gdańsku, czyli typowy urzędnik biurowy. Powiem szczerze, nie odpowiadała mi ta praca zupełnie. Później zmieniłam pracę, bo się okazało, że jest miejsce w laboratorium medycznym, w przychodni, że mogłabym się przyuczyć do zawodu laborantka medyczna. I skorzystałam z tej oferty, przeszłam do służby zdrowia. Ale że po 3 latach zaczęli likwidować laboratoria, a ja byłam tylko przyuczonym pracownikiem, więc musiano mnie zwolnić z pracy. To był taki mój pierwszy kontakt z tym bezrobociem tak zwanym. Chociaż nie udało mi się być ani dnia na bezrobotnym, bo zjawiła się taka dobra dusza, która zajęła się mną już tam w kadrach, tak, w ZOZie, bo ja pracowałam w ZOZie na ZASP-ie. To była pani, która też pracowała w laboratorium medycznym, ale była też w związkach zawodowych. I ona się mną wtedy zajęła i mówi, słuchaj, ty jesteś jeszcze taka młodziutka. Mówi, a potrzebują troszeczkę inny dział, ale też mówi średni personel medyczny, czyli byś tylko zmieniła stanowisko pracy. Mówi, instruktor służb społecznych. I to było w roku 89. No i trafiłam do przychodni jako ten pracownik socjalny, czyli instruktor służb społecznych wtedy. I sobie tak pomyślałam, zaczęłam właśnie mieć ten kontakt z ludźmi. Ja nie wiedziałam, na czym polega ta praca. Mnie wprowadzono w tą pracę zupełnie, nie wiedziałam, że taki zawód w ogóle istnieje. To ciekawe, ale nie wiedziałam. I stwierdziłam, że dobrze, od września, że mogę iść do szkoły, akurat można było podjąć szkołę zaocznie, czyli sobota, niedziela. I ja, jak mnie przenieśli w kwietniu, tak już we wrześniu byłam w szkole. Skończyłam szkołę, dowiedziałam się w szkole bardzo dużo rzeczy i stwierdziłam, że rzeczywiście to jest coś, co bym chciała robić. I tak jak na początku myślałam, że to tylko chwilowo, że ja tylko tam na chwilę, a później znowu coś tam poszukam innego, tak, no od tego 89 roku jestem do dziś. Zmieniałam różne przychodnie, bo to były najpierw przychodnie, później były inne siedziby, różne rejony, ale generalnie w tej pracy dobrze zmieniać miejsce, zmieniać też tych ludzi, a poza tym to też jest tak, że gdzieś tu jest człowiek potrzebny, później może gdzieś coś innego, może gdzie indziej zrobić, prawda, fajnego, i nauczyłam się nie bać zmian. Teraz jestem na Oruni Dolnej, też jest to specyficzny rejon, dość trudny, natomiast mi daje bardzo dużo satysfakcji właśnie ten rejon. Tam są ludzie troszeczkę inni niż tutaj tak z centrum Gdańska. Inni, oni są bardziej, nie wiem, są łatwiejsi w kontakcie. Są jeszcze tacy, że chcą pracować z nami, jesteśmy jeszcze dla nich jakimś autorytetem.
Nie żałuje pani tej swojej drogi, tego wyboru zawodowego?
W tej chwili nie. W tej chwili nie, dlatego że mówię, mogę być trochę psychologiem, troszkę tym prawnikiem, troszkę tam, no to właściwie tak mi daje możliwości różne, tak? Ja oczywiście się wspieram pomocą psychologiczną, mam konsultantkę, psycholog do swojej dyspozycji, bo przy procedurze niebieskiej karcie dobrze jest, jak jednak jest wsparcie psychologa, bo ja nie znam tych terminów, tak, więc chociażby dlatego. Poza tym ja coś zauważę innego, ona coś zauważy innego, tak, i możemy sobie później fajnie porozmawiać i ustalić dalszą drogę, jakby w jakim kierunku pokierować klientkę, tak, bo człowiek też jest takim kierunkowskazem dla nich, tak.
Mówi pani, że w tej chwili pani nie żałuje, a bywały takie okresy w życiu, że jednak myślała pani, że zrobi odwrót i jednak z MOPR-u, z tej pomocy społecznej pani odejdzie?
Były takie momenty, rzeczywiście były takie momenty, kiedy człowiek był bardzo tak w takim dużym napięciu pracował, tak, że niby rano wstawałam zawsze o tej samej godzinie i o tej samej godzinie szłam do pracy, ale codziennie mnie w pracy spotykało coś innego. Znaczy, jak ja sobie zaplanowałam, dobra, siadam rano, skończę to pismo do sądu, a później zrobię to i to, a tu rano człowiek przychodził, nie, ty musisz wsiąść w autobus i gonić, bo jest interwencja. Więc były takie momenty, że czasami człowiek już miał tego tempa po prostu, no dość.
Podzieli się pani ze mną takim naprawdę trudnym momentem w czasie pracy?
Nie było takich trudnych momentów, dlatego że obecnie zajmując się procedurą niebieskiej karty, mam z tej pracy bardzo dużą satysfakcję. Pomagając właśnie ofiarom, pomóc im odnaleźć się w tej trudnej sytuacji. Jak spotykam się z ofiarą, zaczynamy rozmawiać, zaczynamy szukać tych zasobów, zaczynamy szukać tych potrzeb. Na koniec daję też nadzieję takiej osobie. Później ta osoba wychodzi ode mnie, dziękując mi za wsparcie. Ja oczywiście jestem do dyspozycji tej osoby, mam służbową komórkę, więc mówię zawsze, że mogą do mnie w każdej chwili dzwonić. I rzeczywiście tak jest. Osoby po prostu często do mnie dzwonią, pytając się o najprostsze czasami dla mnie rzeczy, dla nich bardzo trudne. I one lubią, jak się ich tak wspiera. I tutaj nie wchodzę w rolę psychologa, po prostu zwyczajnie jako człowiek, zwykły człowiek, po prostu jest to coś takiego, że zadzwoniłam i dostałam odpowiedź, tak? I to mi daje właśnie satysfakcję, że te osoby, nie kończy się ta, na tej jednej rozmowie, gdzie trzeba, tak? Bo jest karta C, tylko że jeszcze do mnie dzwonią. Dzwonią, pytają się, radzą, a czy mam tak zrobić, a czy lepiej byłoby, żebym tak zrobiła. I właśnie gdzieś, mówię, mam tą otwartość do drugiego człowieka, że ludzie się mnie nie boją i chcą do mnie dzwonić, czy przychodzić, czasami przychodzą. Po prostu niezapowiedzianie raptem staje pani w drzwiach i mówi, wie pani, ja do pani przyjmuję, koniecznie potrzebuję pani rady. Chociaż ja staram się nie radzić, ale no gdzieś tam kieruję, tak? Gdzieś tam nakierowuję, co ewentualnie można zrobić, żeby poprawić.
A zdarzało się tak, albo zdarza się, że te telefony pojawiały się, nie wiem, w nocy albo jakichś takich godzinach, które już są teoretycznie poza godzinami pracy instytucji miejskiej?
Zdarzały się i muszę powiedzieć, że te granice musiałam sobie postawić. Ale jak wiedziałam, że to jest osoba, gdzie jest bardzo potrzebująca, znałam sytuację, wiedziałam, jaki kryzys miała w domu, wówczas odbieram takie telefony. W nocy nie zdarzyło mi się, żeby w nocy, ale jeszcze tak koło 17, 18, 19, ale to nie od wszystkich. Tam, gdzie wiedziałam, że nic się takiego nie dzieje, a tylko jest po prostu ktoś, po prostu chce przekroczyć granicę, to tak. Ale tam, gdzie wiedziałam, że naprawdę się dużo dzieje i złego dzieje, to wtedy jestem skłonna i odbieram takie telefony. Czyli umiem sobie po prostu postawić tą granicę.
Bała się pani kiedyś?
Bałam się, szczególnie na początku, rozmawiać głównie ze sprawcami. Chociaż powiem szczerze, że z ofiarami też się bardzo ciężko rozmawia. To nie jest też prosto rozmawiać z ofiarą przemocy. One są bardzo często wycofane i nie chcą mówić, one się wstydzą. Mamy teraz z Ukrainy sporo właśnie niebieskich kart i u nich jest inna kultura. Panie przyjmują to tak jak myśmy kiedyś, za 30 lat temu. Nie, no to jest norma, że mąż krzyczy, że mąż bije dzieci, że to jest norma, że nie daje pieniędzy i one się wstydzą mówić o tym. I u nas już tego nie ma, ale bardzo często no to są osoby, które no niestety nie chcą mówić i nie wszystko mówią. Dopiero gdzieś tam, właśnie tu się budzi ten detektyw. Ja muszę się tak zebrać właśnie informacje, żeby znaleźć, dlaczego ta osoba nie chce o tym mówić, tak? Skąd to się bierze. Tu czasami trzeba wejść bardzo głęboko w dzieciństwo, chociaż nie powinno się gdzieś tam, mówią, że powinno się przeszłość zostawić, ale w takich sytuacjach, jeżeli ktoś reaguje tak, a nie inaczej na coś, bardzo często to jest wzięte gdzieś tam z dzieciństwa i trzeba czasami właśnie z tym przy pomocy psychologa dotrzeć do tego, co tam się zadziało i jak można wtedy pomóc dalej.
Czyli zajrzeć przez tę dziurkę od klucza.
Zgadza się i mówię, i to jest tak, i tak samo ze sprawcami przemocy jest. No tam przede wszystkim zastanawiam się, skąd to się wzięło, skąd ta agresja, jaka była przyczyna, że właśnie w taką stronę idą osoby. To nie musi być mężczyzna, to może być kobieta. Czasami jest tak, że mamy niebieskie karty, gdzie sprawcą przemocy jest kobieta nad dziećmi. I też dociekam, skąd się u niej bierze, żeby też wiedzieć, gdzie ją pokierować, ewentualnie, żeby ona potrafiła radzić sobie z tymi emocjami.
A co takiego lubi pani w tej pracy?
Jak trafi się faktycznie osoba, która przyjdzie z bardzo poważnym problemem, jest to nowa osoba, którą ja dopiero poznaję. I właśnie ta taka rola tego detektywa mnie to tak bardzo. I wtedy właśnie czuję się jak rybka w wodzie i lubię po prostu drążyć w jakiś sposób, dowiadywać się, zbierać te fakty. I to mnie tak najbardziej satysfakcjonuje i to jest to, co lubię.
A kim jest pani Danuta poza Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, czyli w takim życiu, nie wiem, osobistym, prywatnym, poza pracą?
Poza pracą jestem mamą, babcią, żoną, Mam swoje zwierzątka w domu, oddaję swoje serduszko tym małym potrzebującym, bo akurat to są kotki. Bardzo często znajdę, przez całe moje życie się sporo tych kotków przewinęło przez mój dom. To rzeczywiście takie znajdę, które potrzebowały pomocy, bo inaczej by sobie nie poradziły. Właśnie ostatnio takiego też znalazłam. Skóra i kości, także przygarnęłam. Więc, ale moja rodzina też kocha akurat kotki, kocha zwierzęta. Być może przekazałam ja tą miłość rodzinie. Zupełnie życie rodzinne. Dlatego, że ja mam troje dzieci, to są już dorosłe osoby, ale są wnuki. I tak po prostu spędzamy ten czas. Bardzo często razem wyjeżdżamy jeszcze, spotykamy się poza domem, mamy takie swoje miejsce na Bzydzach, gdzie spędzamy całą rodziną czas. Chodzimy tam na grzyby, pływamy na łódce, na żaglówce, także gdzieś tam w góry jedziemy na narty, to też jesteśmy, nie, może nie ze wszystkimi zawsze, ale też tam gdzieś są dzieci. Także dzieci też, o dziwo, też lubią z nami spędzać czas, bo na siłę by człowiek nie dał rady wsadzić tak do samochodu, a jednak gdzieś tam jeszcze chcą i spędzają z nami czas.
Czyta pani książki też?
Książka tak, to mogę wejść cała też i też wtedy się tak wyłączam.
Tym bardziej, że książki chyba też detektywistyczne pani czyta.
Rzeczywiście głównie. Teraz takie nasze nowe odkrycie to ten Sony Cyryl, który właśnie jest prokuratorem gdańskim. Przyjemnie się to czytało, bo to się dzieje tutaj na terenie Wrzeszcza, gdzie mieszkam. Także tak, przede wszystkim kryminały. Ostatnio musiałam się zdeklarować już na te przejście na emeryturę, bo u nas trzeba 2 lata wstecz się zdecydować na to, czy się pójdzie już na emeryturę, czy nie. I powiem szczerze, no przeciągnęłam sobie 2 lata, bo pomyślałam sobie, co ja będę w tym domu robić.
Ale na emeryturze można marzenia realizować. Jakie są pani marzenia?
Nie chcę się nastawiać na nic, bo mówię, ten czas przyniesie pewnie swoje normy, swoje po prostu będzie to pewnie uzależnione wiele od tego, właśnie jak mój mąż będzie pracował, ja jeszcze mam rodziców i nie chcę planować niczego na emeryturze. A marzenia można realizować naprawdę nie będąc na emeryturze. Teraz już można realizować te marzenia, które się ma.
Chcesz poznać historię gdańskich społeczników? Wejdź na stronę ludziezmisją.pl.